Wiesz, komu oddajesz swój 1%?
W RMF FM ujawniamy, jak w praktyce wygląda procedura przekazywania pieniędzy z naszych corocznych zeznań podatkowych. Naprawdę, będziecie zaskoczeni.
Wojna czy misja stabilizacyjna?
Jak nazwać to, co dzieje się w Afganistanie?
Za chwilę usłyszycie opinię ministra spraw zagranicznych i ministra obrony.
A w kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę. Były dowódca wojsk lądowych.
Generał Waldemar Skrzepczak będzie gościem Konrada Piaseckiego. Zapraszamy. Ustawa o kontroli organizacji pożytku publicznego dziurawa jak szwajcarski ser.
Organizacje są kontrolowane tylko wtedy, gdy nie opublikują sprawozdania lub w sytuacji, gdy ktoś zgłosi nieprawidłowości. Nie mają też żadnego terminu, do kiedy powinny przekazywać pieniądze z 1% potrzebującym.
Agnieszka Witkowicz przejrzała przepisy dokładnie. Agnieszko, to znaczy, że organizacje mogą trzymać pieniądze tak długo, jak chcą?
Tak, nawet rok albo 10 lat i zarabiać na lokatach. Przekazywanie pieniędzy szybko to tylko dobry obyczaj. Jak wyjaśnia Marta Żołędowska z Ministerstwa Pracy, podobnie jest z przekazywaniem pieniędzy na konkretne wskazany przez podatnika cel, na przykład pomoc choremu dziecku. Środki wcale nie muszą trafić do jego rodziców.
To, co wpiszemy w naszym sprawozdaniu finansowym, jest tylko wskazówką dla organizacji. Ma charakter dla niej niewiążący.
Podatnik nawet nie ma możliwości sprawdzenia, jak dana organizacja wykorzystała jego 1%. Kontrola ma być skuteczniejsza po wejściu w życie nowych przepisów, ale i w nowelizacji, która ugrzęzła w Sejmie, nie ma ani obowiązku przekazywania pieniędzy na konkretny cel, ani terminu, w którym organizacja miałaby przelewać pieniądze.
Podjazd dla inwalidów, dla wszystkich, tylko nie dla inwalidów.
No taki właśnie absurd znaleźliśmy w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych przed jednym ze sklepów w Lublinie. Tuż przy podjeździe stoi słup trakcji trolejbusowej.
Słup mieli tu po prostu, mieli usunąć. Chcą, żebym ja zrobił na swój koszt. Koszt takiego przesunięcia słupa to około 20 tysięcy. Na tym się kończy.
Wózek inwalidzki to z całą pewnością nie wiedzie. Możliwości takiej nie ma, na pewno.
Panu zgodę dali, tak? Że to tak ma być zrobione, a nie inaczej.
Dali zgodę, zbudowaliśmy. Po prostu jest jak jest.
Szans na przesunięcie słupa, jak dowiadywał się reporter RMF FM Krzysztof Kot, w urzędach nie ma, bo są inne inwestycje.
Zdjęcia tego absurdu na www.rmf.fm.
2600 Polaków od kwietnia w Afganistanie. Po raz kolejny zwiększamy polski kontyngent w prowincji Ghazni.
Napoleon Bonaparte mówił, że na wojnie sytuacja zmienia się co chwila. Więc jeśli pan mnie pyta o to, jaka będzie sytuacja w Afganistanie za 2 lata, to ja panu wiążącej odpowiedzi na to nie udzielę.
A my przypominamy, że na udział naszych żołnierzy w wojnie musi się zgodzić Sejm, a w Afganistanie jesteśmy na misji, dla której wystarczył wniosek rządu i podpis prezydenta.
Politycy z tą fikcyjną nomenklaturą mają problem.
Współczesna wojna.
No, to kolejna wpadka, tym razem po ministrze spraw zagranicznych, minister obrony.
Czas na kontrwywiad RMF FM.
Konrad Piasecki i jego gość. Zapraszamy.
Były dowódca wojsk lądowych, generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry.
Witam państwa, witam pana.
Panie generale, wierzy pan w sens wysłania kolejnych 600 polskich żołnierzy do Afganistanu?
Wierzę w tę decyzję, ona jest słuszna. Czy 600 żołnierzy jest to wielkość wystarczająca? W mojej ocenie jest to wielkość niewystarczająca, aby móc opanować całą prowincję.
A czy w ogóle jakakolwiek wielkość byłaby wystarczająca, żeby ją opanować?
Według oceny mojej, na podstawie oceny sytuacji oraz terenu, oceny przeciwnika, oceniałem, że minimalna wielkość to około 4 tysięcy.
Czyli za mało.
Za mało.
Znaczy 4 tysięcy w sumie, tak?
W sumie 4 tysięcy.
Nie 600, a 2 tysiące powinniśmy nam wysłać.
2 tysiące powinniśmy wysłać, tak żeby kontyngent liczył nie mniej jak 4 tysiące, to pozwoliłoby opanować i mieć kluczowe rejony w prowincji Ghazni.
Czyli z militarnego punktu widzenia Tusk powinien powiedzieć: Obamie wyślemy 600 i potem jeszcze ponad 1000 i opanujemy prowincję.
Taka powinna być moim zdaniem decyzja polityczna.
A nie lepiej tak jak Francuzi i Niemcy mówić: na nas nie liczcie?
To jest podważenie wiarygodności NATO.
Ale Francuzi i Niemcy podważają i nic im się nie dzieje.
To już jest kwestia polityczna, to jest stanowisko rządu, powinno być w tej kwestii.
Uważa pan, że bycie w awangardzie i pierwszej linii NATO ma sens?
Polacy zawsze byli bardzo wiarygodni i to jest bardzo doceniane przez wszystkich, tylko warto byłoby, żeby również wszyscy w stosunku do nas byli tak wiarygodni, jak my jesteśmy w stosunku do wszystkich.
A Amerykanie, myśli pan, że są tak wiarygodni, jak my w stosunku do nich?
Nie pokazują tego.
No właśnie. Nie lepiej zamiast wysyłać tych kolejnych, dozbroić lepiej tych, którzy już tam są?
Kwestia dozbrojenia kontyngentu jest niezwykle istotną, ponieważ doposażenie wojska w nowy sprzęt o dużych możliwościach bojowych jest koniecznością. Natomiast, jak pan wie, pakiet afgański jest w dużym części fikcją i wszyscy sprzęt, który powinien trafić już teraz, trafi na front nie więcej jak za 2-3 lata.
Po tym pańskim dramatycznym apelu, wywiadach, apelach do polityków, żeby dozbroili polskich żołnierzy, coś się zmieniło. Obiecano dozbrojenie, te bezzałogowe samoloty, śmigłowce. Jak szybko to może trafić do Afganistanu? Afganistanu?
Znaczy, w mediach podawano, że dozbrojono w rosomaki, w kamizelki, w hełmy, nowe karabiny, ale to były decyzje jeszcze podejmowane przez dowódcę wojsk lądowych przeze mnie i to była taka jakby kontynuacja tego, co ja już robiłem wcześniej, ponieważ to było osiągalne. Natomiast śmigłowce, bezpilotowce trafią na front nie więcej jak za 2-3 lata. Nie prędzej jak za 2-3 lata.
2-3 lata?
Tak to oceniam.
To wtedy powinniśmy się już raczej wycofywać, a nie dozbrajać.
Takie są mechanizmy, o których ja mówiłem, które mają, które stwarzają warunki do tego, abyśmy mogli skutecznie działać. Czyli są mechanizmy złe nadal.
Nie jest w takim razie tak, że wysyłanie dzisiaj tych dodatkowych żołnierzy bez dozbrojenia, bez tych bezzałogowych samolotów, bez śmigłowców, to wysyłanie ich na śmierć?
Nie, tego bym tak nie nazwał. Przecież my nie ponosimy znaczących strat w Afganistanie, choć je ponosimy. Natomiast trzeba pytanie, czy osiągniemy tam sukces. Moim zdaniem tą wielkością, czyli 2600, my tam wojny nie wygramy, ale też i nie przegramy.
2600 Polaków, w sumie będzie tam w Afganistanie ponad 140 tysięcy żołnierzy. Pańskim zdaniem te siły są w stanie odwrócić losy tej wojny?
Militarnie tak, natomiast nie rozwiązują problemów politycznych Afganistanu i problemów ekonomicznych. A bez rozwiązania problemów politycznych i ekonomicznych ta wojna nie zakończy się zwycięstwem.
Dziś po 8 latach operacji militarnej talibowie kontrolują 1/3 Afganistanu. Dodatkowe siły sprawią, że kontrolę nad Afganistanem przejmie rząd afgański?
Po wojskowemu powiem, że to pozwoli być może odbić z rąk talibów tą 1/3 Afganistanu, ale powtarzam, nie rozwiąże to problemów politycznych wewnętrznych Afganistanu i ekonomicznych.
Bo Afganistan od lat jest taką czarną dziurą, w której wszyscy łamią sobie zęby.
To prawda, historycznie jest to udokumentowane, udowodnione, natomiast jeżeli nie będzie rozwiązania problemów politycznych, ekonomicznych, nie ma co liczyć na sukces.
A Barack Obama mówi, za 1,5 roku zacznę wycofywać wojska z Afganistanu. Wierzyć mu?
Można mu wierzyć, ale trzeba mieć świadomość tego, że nie zawsze jego deklaracje będą zgodne z stanem faktycznym.
Ale nie będzie tak, że on przymknie oczy, wycofa wojska, a potem dziać się będzie tam to wszystko, co działo się przed wejściem Amerykanów?
To byłby najgorszy scenariusz.
A jest wyjście inne niż realizacja takiego scenariusza?
Jest, pod warunkiem, że rozwiążą problemy, to co powtarzam, raz trzeci, polityczne i ekonomiczne problemy Afganistanu, czyli pełna izolacja Afganistanu od dopływu środków walki dla talibów, stworzenie warunków do tego, aby ludzie, Afgańczycy mogli normalnie funkcjonować.
My sami mówimy wojna, 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 a politycy straszliwie unikają tego słowa. Jak pan myśli, dlaczego?
Nie rozumiem, dlaczego nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ wszyscy mówią o naszym udziale w Afganistanie jako udziale w wojnie i my wojskowi o tym mówimy zawsze, natomiast politycy być może jest to dla nich niewygodne.
Czyli lepiej brzmi słowo misja stabilizacyjna, misja pokojowa?
Nie ma takiego pojęcia w Afganistanie.
Bo tam się... To, co się dzieje, to, co obserwujecie, to jest wojna i to, w czym uczestniczą
to jest
żołnierze.
Wojna, która nie zostaje jeszcze tak do końca zdefiniowana przez teoretyków wojskowych. Uważam, że tak samo Irak wcześniej, taki teraz Afganistan nie zostały jeszcze, tak powiem, teoretycznie opracowane przez naukowców wojskowych, a jest to wojna tylko w innym wydaniu.
Tylko że na wojnę trzeba by mieć zgodę Sejmu, a tutaj zgody Sejmu nie ma.
To już jest kwestia polityczna.
Panie generale, gdyby dzisiaj był pan nadal w służbie, a jest pan na emeryturze, pojechałby pan do Afganistanu?
Pojechałbym.
Naprawdę?
Naprawdę.
Żołnierza ciągnie na wojnę?
Znaczy, wie pan, my to żołnierkę mamy we krwi, wojna też.
Czyli pan marzy sobie po nocach o takim wyjeździe do Afganistanu?
Myślę o tym, nie marzę, a myślę.
Ale nie jest pan w służbie, naprawdę jest pan inwigilowany?
Nie, nie zauważyłem, żeby ktokolwiek mnie inwigilował, natomiast to, co działo się, o czym pisała Rzeczpospolita, było dla mnie zaskoczeniem i nie wiem, mam podstawę sądzić, że tak jest, natomiast nie doświadczyłem tego osobiście.
Rzeczpospolita donosiła, że jest pan sprawdzany, że pański majątek jest prześwietlany, że służby kontrwywiadu wojskowego sprawdzają, skąd się ten majątek wziął. To wszystko prawda? Pan miał takie sygnały?
Tak, miałem takie sygnały, sprawdzane to zostało, przy czym zaskoczony jestem, ponieważ sprawdzano mnie o rok wcześniej, przez blisko rok czasu, więc nie dzieje się to przypadkowo.
A ma pan coś na sumieniu?
Trzeba sprawdzić. Myślę, że ja na pewno nie mam, natomiast jeżeli ktoś czegoś szuka, to znaczy szuka czegoś, czego na pewno nie znajdzie.
A myśli pan, że to jest zemsta za pańską krytykę ministra obrony narodowej?
Bez wątpienia tak.
Czyli zemsta.
Dokładnie.
Generał Waldemar Skrzypczak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pakiet afgański jest w dużej części fikcją. Sprzęt trafi na front nie wcześniej niż za 2 lata, tak mówił gość kontrwywiadu RMF FM.
Za 2 lata, według naszego rządu, nas ma tam już nie być.